Czytanie z Księgi proroka Izajasza. Duch Pański nade mną, bo Pan mnie namaścił. Posłał mnie, by głosić dobrą nowinę ubogim, by opatrywać rany serc złamanych, by zapowiadać wyzwolenie jeńcom i więźniom swobodę, aby obwieszczać rok łaski u Pana. Ogromnie się weselę w Panu. Dusza moja raduje się w Bogu moim, bo mnie przyodział w szaty zbawienia. Okrył mnie płaszczem sprawiedliwości, jak oblubieńca, który wkłada zawój, jak oblubienicę strojną w swe klejnoty. Zaiste, jak ziemia wydaje swe plony, jak ogród rozplenia swe zasiewy, tak Pan Bóg sprawi, że się rozpleni sprawiedliwość i chwała wobec wszystkich narodów. Oto Słowo Boże.
Duch mój się raduje w Bogu Zbawcy moim. Dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu Zbawcy moim, bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy. Oto bowiem odtąd błogosławić będą mnie wszystkie pokolenia. Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, święte jest imię Jego, a Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie nad tymi, co się Go boją. Nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił. Ujął się za swoim sługą Izraelem, pomny na swe miłosierdzie. Duch mój się raduje w Bogu Zbawcy moim.
Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan. Bracia, zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie, w każdym położeniu dziękujcie. Taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was. Ducha nie gaście, proroctwa nie lekceważcie, wszystko badajcie, a co szlachetne, zachowujcie. Unikajcie wszystkiego, co ma choćby pozór zła. Sam Bóg pokoju niech was całkowicie uświęca, aby nienaruszony duch wasz, dusza wasza i ciało bez zarzutu zachowały się na przyjście Pana, naszego Jezusa Chrystusa. Wierny jest ten, który wzywa. On też tego dokona. Oto Słowo Boże. Bogu.
Wznieś pod niebo głos, Pan da słowa moc. Alleluja, alleluja. Wznieś pod niebo głos, Pan da słowa moc. Alleluja.
Pański nade mną. Posłał mnie głosić dobrą nowinę ubogim.
wami. Słowo Ewangelii według świętego Jana.
Chwała Tobie, Panie.
Nazajutrz Jan Chrzciciel stał tam ponownie wraz z dwoma swoimi uczniami, a gdy przyjrzał się przechodzącemu Jezusowi, rzekł: oto Baranek Boży. Obaj uczniowie usłyszeli, jak mówił, i poszli za Nim. Gdy Jezus odwrócił się i spostrzegł, że idą za Nim, zapytał ich: czego szukacie? Oni rzekli: Rabbi, to znaczy nauczycielu, gdzie mieszkasz? Odpowiedział im: chodźcie, a zobaczycie. Poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszkał, i w tym dniu pozostali u niego. Działo się to około godziny 10. Jednym z dwóch, którzy usłyszeli te słowa od Jana i poszli za Jezusem, był Andrzej, brat Szymona Piotra. Odszukał on najpierw swego brata Szymona i oznajmił mu: znaleźliśmy Mesjasza, to znaczy Chrystusa. Następnie przyprowadził go do Jezusa. Oto słowo Pańskie. Serce rośnie, widząc tak wiele ludzi, zwłaszcza młodych ludzi, co w Warszawie, w której przyszło mi od 3 lat mieszkać, jest trochę już utrudnione, ale nie jest tak źle, aby gdzieś tam się denerwować na to, zrzymać i mówić, że źle było, źle będzie zawsze i wszędzie. Czasem chrześcijaństwo jest takie bardzo pesymistyczne w naszym wydaniu, a ono jest bardzo radosne. Więc tym bardziej serce rośnie, kiedy widzi się tak dużą ilość młodych ludzi lub tych ludzi, którzy już PESEL-e mają dosyć stare, ale czują się młodo sercem i młodo duchem. Wybrałem Ewangelię, która nie jest przewidziana na dzień dzisiejszy przez Kościół. Dzisiaj, jeśli wejdziecie sobie w internet, to zobaczycie Ewangelię o świętym Janie Chrzcicielu. Słowa i kilka wersów, które są przed tymi słowami, które przed chwilą przeczytałem i które usłyszeliście. Ale te słowa, które przeczytałem z Ewangelii świętego Jana, one bardzo korespondują i korespondować będą do tego głównego tematu, jakim chcemy się zająć podczas tych rekolekcji. Mianowicie chcemy dotknąć tematu domu. To jest temat, zwłaszcza dla młodego człowieka, dosyć wymagający, z uwagi na fakt, że... Bo sam kiedyś byłem młodym człowiekiem, było to stosunkowo dawno. Z uwagi na fakt, że młodość ma to do siebie, że polega na wywalczaniu jak największego pola wolności dla siebie. Uczeniu mamy, taty czy innych ludzi, że zaczyna się być człowiekiem wolnym i suwerennym, a to może rodzić konflikty. Więc temat domu dla młodego człowieka jest bardzo ważnym tematem. Kiedy zastanowimy się, jakie były pierwsze słowa wypowiedziane przez Chrystusa w Ewangelii świętego Jana, to będą to bardzo proste słowa. Chrystus tej takiej najbardziej teologicznej Ewangelii, najbardziej trudnej do zrozumienia, różniącej się bardzo od Ewangelii świętego Marka, Mateusza czy Łukasza, Chrystus nie zaczyna swojej publicznej działalności od jakiegoś wielkiego wywodu teologicznego, ale mówi proste zdanie. Czego szukacie? Każdy z nas czegoś szuka. Jest tyle ciekawych rzeczy do zrobienia o tej porze, że można by było powiedzieć, po co tu przyszedłem? Nie przyszedłem tu tylko dlatego, że tak trzeba, że takie są wymogi jakiegoś wychowania, kultury, że nakazali mi, że muszę jakiś tam podpis zdobyć do bierzmowania, ale przyszedłem, bo czegoś szukam. I Chrystus każdemu to pytanie zadaje. Czego szukacie? W oryginale, bo Ewangelia świętego Jana była napisana w języku greckim, to pytanie brzmi troszkę inaczej, ono jest bogatsze. Tłumacz na język polski przetłumaczył to dosyć tak prosto. Czego szukacie? A w języku greckim tam jest napisane: dokąd za mną chcesz dojść? Chrystus pyta tych dwóch ludzi, jeden był młody, miał około 14-15 lat, był nim prawdopodobnie święty Jan, apostoł, ewangelista. Drugim był święty Andrzej. I pyta ich: dokąd za mną chcecie dojść? Bo oni idą w milczeniu i śledzą go. Nic nie mówią. Idą za Jezusem. Dokąd za mną chcecie dojść? To pytanie na początku każdych rekolekcji musimy sobie zadać. To pytanie zadaje Chrystus. Dokąd za mną chcesz dojść w tym czasie? Czy spodoba ci się tam, gdzie cię zaprowadzę? Jeśli mi ufasz, jeśli chcesz podążać za moimi krokami, to może to być miejsce, które będzie piękne, ale będzie od ciebie może wymagało pewnych zmian. Dokąd za mną chcesz dojść? Bardzo konkretne pytanie. I jaka jest reakcja tych dwóch ludzi? Odpowiadają: no niegrzecznie. Można by było powiedzieć, no nielogicznie, bo jeśli ktoś nam zadaje pytanie, zwłaszcza w szkole, czy na studiach, na egzaminie, ktoś nam zadaje pytanie, to nie odpowiadamy pytaniem na pytanie. To jest wielki faux pas w logice i w kulturze. Staramy się odpowiedzieć prosto, zwyczajnie na pytanie, które nam się zadaje. A oni odpowiadają, a ty gdzie mieszkasz? Nie z gruszki, nie z pietruszki mówią, a ty gdzie mieszkasz? Wydaje nam się to bez sensu, ale to pytanie jest tak głębokie, bo wyraża najgłębsze pragnienie bliskości, najgłębsze pragnienie poznania kogoś. Popatrzcie, jak wielu ludzi znamy, jak mamy różne wyobrażenia o tych ludziach, ale dopiero kiedy do nich wejdziemy do domu, kiedy nas zaproszą do siebie, to otwiera nam się całe spektrum takiej wiedzy o nich. Wiedzy, której byśmy nie zdobyli, gdybyśmy do nich do domu nie doszli. Ja miałem takie doświadczenie w latach mojego dzieciństwa, kiedy rozpoczynałem nauczanie początkowe. Urodziłem się między Krakowem a Zakopanem, więc tam był twardy chów. To jeszcze były takie czasy, gdzie metody pedagogiczne były bardzo proste. Kij, linijka i finał. Nie wyszło mi to chyba na złe. Miałem taką panią, która pochodziła z mojej wioski i która bardzo ćwiczyła moją prawą rękę tym kijem, a ja jeszcze musiałem ją chować, jak się z nią przyszło do domu, żeby poprawki nie było w drugą. I wydawało mi się, że ta kobieta, no to po prostu, no, bajka o babie Jadze przy tym, co ona robiła, to fraszka. Wydawało mi się, że ona w ogóle dzieci pożera, w ogóle chodzące zło. I któregoś dnia poprosiła mnie, żebym przyniósł do niej do domu zeszyty z całej klasy. Ja już myślałem, że to jest koniec. Czas się żegnać z życiem. Człowiek jeszcze do komunii nie poszedł, roweru upragnionego nie dostał. No koniec, finał. I z drżącym sercem, z wielką trwogą zanoszę te zeszyty, pukam do niej do drzwi. Otwiera mi uśmiechnięta kobieta. Zaprasza mnie do siebie do domu i częstuje mi orężadą, smak której do dziś pamiętam. Się okazuje, że to całkiem inny człowiek był. Ja patrzyłem na nią potem, mimo tego, że nie porzuciła tej metody wychowawczej i edukacyjnej pod tytułem kij, linijka i ręka ucznia, aczkolwiek chyba na dobre mi to wyszło i bardzo jestem jej za to wdzięczny. Potem patrzyłem na nią z całkiem innej perspektywy. Tak to jest, jeśli ktoś nas zaprasza do domu. Tak to jest, jeśli widzimy jego dom. Jeśli widzimy go u siebie. Jeśli nie gra, nie przykrywa swojej twarzy jakąś maską, nie ucieka w jakieś konwenanse, tylko jest po prostu sobą u siebie i dobrze się u siebie czuje. Więc to pytanie, gdzie mieszkasz? I to zaproszenie, chodźcie, a zobaczycie, jest ważne. Bo jeśli chrześcijanin chce być chrześcijaninem, to musi poznać Chrystusa. Musi zobaczyć, jak On mieszka. Musi Go usłyszeć, musi Go zobaczyć. Genialny jest opis tego doświadczenia świętego Jana Ewangelisty, który w pierwszym liście swoim pisze tak, iż jako starzec myśmy poznali słowo życia. Tak mówi o Chrystusie. Myśmy poznali słowo życia, na którego patrzyły nasze oczy, którego słuchały nasze uszy, którego dotykały nasze ręce. Niezwykłe doświadczenie i poznanie Chrystusa. I to właśnie to, że On im dał się poznać, że im pokazał, jak mieszka. Nieważne, gdzie to było. Na pewno nie było to w Nazarecie. Na pewno nie było to w Betanii, gdzie lubiał przebywać u swoich przyjaciół. Było to jakieś miejsce przypadkowe, jakiś dom przypadkowy, powiedzielibyśmy dziś, wynajęty. Nieważne było miejsce fizyczne. Ważne było to, czego oni tam doświadczyli. A doświadczyli wielkiego zachwytu, takiego zachwytu, że mogli powiedzieć, tak, znaleźliśmy Mesjasza. To jest Bóg. Było to około godziny 10. Też jak mocno się wryło w pamięć świętego Jana Ewangelisty to spotkanie, skoro już jako starzec pisze Ewangelię i po kilkudziesięciu latach mówi, było to około godziny 10. Popatrzcie, są takie godziny w naszym życiu, które bardzo mocno wybijają piętno na naszym życiu. Nikomu nie trzeba tłumaczyć symboliki i znaczenia godziny 21:37. Jeśli dostaniemy, czy dostaliśmy kartkę od lekarza z napisem exitus, czyli zejście o tej i o tej godzinie naszej mamy czy naszego taty, no to ta godzina będzie dla nas ważna. To nie będzie byle jaka godzina. ta godzina wywrze, czy wywarła tak mocny wpływ na nasze serce, na nasze życie. Są takie godziny symbole. I tą godziną, symbolem dla świętego Jana Ewangelisty była ta godzina 10. Ale jest trudność z uwagi na fakt, że Semici za czasów Chrystusa mieli troszkę inny sposób liczenia czasu. Teraz między Polską a Tel Awiwem czy Jerozolimą to jest godzina czasu różnicy. A przedtem, nie wchodząc już w szczegóły, dlaczego, jak tam, godzina 10 odpowiada naszej godzinie 16. I teraz sobie wyobraźmy i tak przywołajmy na pamięć, co my robimy o godzinie 16. O godzinie 16 to przychodzimy ze szkoły, przychodzimy ze studiów. O godzinie 16 przychodzimy z pracy. O godzinie 16 przygotowujemy, odgrzewamy jakiś obiad, włączamy mikrofale, coś tam się dzieje. O godzinie 16, kiedy już tam jesteśmy po posiłku, no jakieś procesy trawienne się odbywają, krew z mózgu odpływa do żołądka, po prostu człowiekowi gdzieś tam chce się jakiejś siesty, jakiejś przerwy. Jest to godzina trudna. W tym czasie stoimy w korkach. Ogólnie nie jest to godzina na to, żeby podejmować najważniejsze wyzwania w swoim życiu. My czujemy, że takie najważniejsze wyzwania możemy podejmować o godzinie 8, 9, do południa oczywiście, a nie gdzieś tam o godzinie 16. Młodzież by powiedziała, no że tak, o 8, 9, 10 to mam flow. To zależy jeszcze od poprzedniego dnia i wieczoru. Ale widzimy, że godzina 16 no nie jest taką wygodną godziną i być może te rekolekcje nie są taką wygodną godziną, taką symboliczną, niewygodną godziną z uwagi na to, że no, czegoś wymagają. Choćby tego, żeby zmienić plan najbliższych 2 dni. W takim sensie nie proszę tutaj młodzieży, żeby jutro i we wtorek nie szli do szkoły czy na studia, bo powiedzieli, są rekolekcje, dyspensuje się. Nie. Nikomu też nie radzę, żeby dzisiaj wieczorem napisał jakieś zwolnienie z pracy, wypowiedzenie, dał szefowi jutro, ja jestem wierzący, idę na rekolekcję, nie przychodzę do pracy. Nie, to nie chodzi o to, żeby tak jakoś dramatycznie reorganizować swoje życie przez najbliższe 2 dni. Ale coś trzeba będzie przestawić. Jeśli chcemy spotkać się z Chrystusem w tych rekolekcjach, to coś wypadałoby przestawić. Wypadałoby przestawić jakiś rytm swojego życia, choćby w kwestii milczenia, w kwestii jakiejś ciszy. Popatrzmy, ci apostołowie, późniejsi apostołowie, idą w ciszy, idą w milczeniu za Chrystusem. Jeśli chcemy spotkać Chrystusa, to w tym czasie, jakim są rekolekcje, to spróbujmy znaleźć sobie jakiś czas, wyznaczyć sobie jakiś czas, w którym choćby odetnę się od internetu, wyciągnę słuchafony jak dzwony z uszu, pobędę sam z sobą, pobędę w ciszy, w swoim sercu z Chrystusem. Pójdę za Nim, powiem Mu, gdzie Ty mieszkasz? Prowadź mnie. Wtedy, kiedy będzie cisza, kiedy będzie jakaś sfera milczenia, więcej usłyszymy, więcej zobaczymy, więcej dotkniemy Chrystusa. Było to około godziny 10. Więc te rekolekcje mogą też być niewygodne z uwagi na to, że mogą być niewygodne pytania, które Chrystus nam będzie stawiał. Mogą być niewygodne rzeczywistości w naszym życiu, które wypadałoby zmienić, które On będzie pragnął, abyśmy zmienili przy współudziale z Jego łaską. Ta niewygoda tej godziny, symbolicznej godziny rekolekcji, czasu rekolekcji, właśnie na tym może polega. Znaleźliśmy Mesjasza. To jest istota rekolekcji. Nie jest istotą rekolekcji to, żeby iść z jakąś nowością. Ja miałem taką pokusę, kiedy uczyłem się w Krakowie, to wtedy chodziliśmy, były jakieś rekolekcje, to od dominikanów do franciszkanów, szukaliśmy jakichś mówców wielkich, takich, żeby po prostu porwali nas. Czasem jest taka pokusa, żeby słuchać nowości. Większość rzeczy, które tutaj usłyszycie, czy które wypowiem, gdzieś już były słyszane, bo Ewangelia jest na tyle piękna, że nic się już do niej dodać nie da. To jest pełnia objawienia. A od tej pokusy nowości, takiego zachwytu, no trzeba się nam jakoś odżegnywać. Jeden ze współbraci z mojego zgromadzenia właśnie opowiadał, jak jeden z misjonarzy, bo też prowadzimy misje intronizacyjne Serca Jezusowego, jak taki wytrawny misjonarz ludowy przybywa na taką wioskę góralską i wysypuje jak z rękawa te przykłady takie, no krew się leje, no łzy się muszą lać, no po prostu. I taka starsza, poczciwa niewiasta, wpływowa, pobożna, w pierwszej ławce mówi: księż, ale to już było. No to już mu tam ciśnienie wzrosło, ale stwierdził: no nie, to ja tutaj mam takiego asa z rękawa, teraz wyciągnę, że tu wszyscy się położycie. No i mówi przykład znowu, tam wzruszenie ma być. Babcia znowu mówi: to już było. No nie wytrzymał, no mówi: jeszcze chwilę i coś mnie tutaj trafi. Ale mówi, jeszcze jeden przykład, babcia mówi: księż, to też już było. I w pewnym momencie ten misjonarz ludowy nie wytrzymał, bo też góral. Mówi: babo, by cię pierun strzelił. A ona w pewnym momencie mówi: o, no tego to jeszcze nie było. Więc to nie chodzi o to, żeby tutaj było coś, czego jeszcze nie było. Rekolekcje mają służyć znalezieniu Mesjasza, opowiedzeniu się: tak, ja spotkałem Chrystusa, dałem się Mu zaprosić, ja szedłem najpierw za Nim, dokonałem jakiegoś wysiłku, poszedłem za Nim, On mnie zaprowadził do siebie i z tego spotkania coś wyniknęło. Spotkałem Mistrza i Pana Jezusa Chrystusa, Boga, a jeśli rzeczywiście spotkamy Chrystusa, to obok Niego nie można przejść obojętnie. Fryderyk Nietzsche, taki filozof niemiecki, bardzo tragiczna postać, przeczytacie kiedyś jego biografię, to rzeczywiście dramat. Nie odejmuje mu wielkiej mądrości i takiej siły dedukcji, ale w jednym ze swoich dzieł, nie pomnę już, czy to był Antychryst, czy albo, nie wiem, ale to zdanie, które mi bardzo utkwiło, które gdzieś tam chodzi także za mną. Fryderyk Nietzsche mówi tak: obok Chrystusa ukrzyżowanego nie możesz przejść obojętnie. Albo Go uczcisz, albo Nim wzgardzisz. Ja wybiorę to drugie. I Fryderyk Nietzsche wzgardził Chrystusem i na jego filozofii powstała ideologia nazizmu. Więc jeśli damy się Chrystusowi zaprosić, jeśli już z Nim już pobędziemy, to nie można przejść obok tego spotkania obojętnie. Popatrzmy, co się stało pod krzyżem. Te słowa Fryderyka Nietzsche rzeczywiście były prawdziwe. Były dwie grupy ludzi. Maria Magdalena, najpierw Matka Boża, święty Jan Ewangelista, wszyscy pouciekali, apostołowie. Maria, żona Kleofasowa. Ludzie, którzy bardzo cierpili z tego powodu, że umiera ktoś, kogo bardzo kochają. Ale drugą grupą ludzi byli żołnierze, arcykapłani, którzy mówili: zejdź z krzyża. Jesteś kozak, to zejdź z krzyża. Jeśli jesteś Synem Bożym, zejdź z krzyża. Robili sobie żarty. Innych ludzi nie było. Nie było obojętnych. Obok Chrystusa ukrzyżowanego rzeczywiście nie da się przejść obojętnie. I jeśli On nas zaprosi do siebie, to ten wybór powinien być naszym wyborem. Tertium non datur. Trzecia droga nie jest dana. Znaleźliśmy Mesjasza. I pozwólcie, że na koniec pomodlimy się słowami z psalmu 84. Ten psalm o pobywaniu z Bogiem mówi tak: jak miłe są przybytki Twoje, Panie. Dusza moja tęskni i pragnie przedsionków Pańskich. Zaiste jeden dzień w przedsionkach Twoich lepszy jest niż innych tysiąc. Wolę stać w progu mojego Boga, niż mieszkać w namiotach grzeszników. Chrystus zaprasza nas podczas tych rekolekcji, abyśmy z Nim pobywali, abyśmy doświadczyli, jak mieszka, jaki On jest, kim On jest. Z tego spotkania jutro powinien wyniknąć taki powrót do swojego życia. Tak jak święty Andrzej wrócił do swojego domu, poszukał Piotra, swojego brata, i mówi: znaleźliśmy Mesjasza. Tak samo w dniu jutrzejszym my będziemy chcieli wrócić od Chrystusa i stwierdzić, na czym ja chcę zbudować swój dom, na czym ja chcę zbudować swoje sumienie, jak chcę wybierać. My codziennie dokonujemy tyle wyborów, że nie jesteśmy ich sobie nawet w stanie uświadomić. Jak tą hierarchię wartości poustawiać? Jak zbudować rzeczywiście dom na skalę, na który przyjdą wichry, burze, deszcze, ale on nie runie, bo na Chrystusie był utwierdzony. Jak tak codzienności, jak budować? Czy budować na skalę, na piasku? A może już, nie daj Boże, nawet nie budować nawet na piasku, tylko jeszcze inaczej, ale o tym jutro. A we wtorek, w ostatni dzień naszych rekolekcji, zastanowimy się nad taką postawą, która jest w naszym życiu obecna. Spotkaliśmy Chrystusa, daliśmy się Mu zaprosić. Potem wróciliśmy do siebie, do domu, do swojego życia. Zaczęliśmy budować. Spodobało nam się to, co zbudowaliśmy na mocnych wartościach chrześcijańskich, ale w pewnym czasie przyszła nuda i wedle zasady tam jest dobrze, gdzie nas nie ma, z ciekawości wybieramy rzeczy, które są sprzeczne z Chrystusem, czyli grzech. Mówimy, Panie Boże, ja idę swoją drogą. Twój pomysł na moje życie mi się totalnie nie podoba, więc idę swoją drogą. I człowiek opuszcza dom i staje się bezdomny duchowo. Czasem nawet w dramatycznych sytuacjach bezdomny fizycznie. Bezdomny duchowo. I będziemy we wtorek się zastanawiać, jak pięknie jest wracać do domu. Jak pięknie jest wracać z dalekiej podróży. I że to jest zawsze możliwe. Bo taki jest Bóg, który w sposób genialny i wszechmogący potrafi połączyć miłosierdzie, największą miłość ze sprawiedliwością. Obyśmy, jak tu jesteśmy, spotkali się w tych dniach. Dajcie się widzieć. Dajcie się widzieć Chrystusowi. Jeśli się dacie nam widzieć, jako rekolekcjoniście, duszpasterzom tutaj pracującym w waszej parafii, będzie nam też miło. Ale nie chcemy iść na ilość, ale chcemy iść na jakość. Więc dajcie się widzieć najpierw Chrystusowi, a wtedy ta jakość na pewno się pojawi. Amen.